Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Innovators Waltera Isaacsona to obszerna. Popularno-naukowa historia rewolucji cyfrowej, od XIX-wiecznych idei Charlesa Babbage'a i Ady Lovelace po komputer osobisty, internet oraz sieć www. Autor nie pisze klasycznej biografii jednego wynalazcy ani technicznego podręcznika. Łączy portrety matematyków, inżynierów, programistek, hakerów i przedsiębiorców, aby wyjaśnić, jak powstawały technologie kształtujące współczesne życie. Głównym celem książki jest podważenie mitu samotnego geniusza. Isaacson pokazuje, że przełomy zwykle rodziły się na styku różnych kompetencji. Po długim łańcuchu ulepszeń i sporów o to, jak przekształcić pomysł w działający produkt lub otwartą infrastrukturę. W centrum pozostają ludzie, m.in. Alan Turing, Grace Hopper, J.C.R. Licklider, Robert Noyce, Steve Wozniak, Steve Jobs i Tim Berners-Lee. To historia technologii opowiedziana przede wszystkim jako historia współpracy, wyobraźni oraz konsekwentnego wdrażania idei. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, innowacja jako praca zespołów, a nie samotnych geniuszy. Najważniejsza teza Isaacsona brzmi, że cyfrowe przełomy rzadko były dziełem jednej osoby. Nawet gdy historia przypisała jej całą zasługę, komputer, mikrochip, internet i www powstawały przez dekady, ponieważ kolejne zespoły przejmowały wcześniejsze koncepcje, usuwały ich ograniczenia i znajdowały nowe zastosowania. Autor nie neguje znaczenia wybitnych jednostek. Ada Lovelace dostrzegła, że maszyna Babbage'a mogłaby przetwarzać symbole, a nie jedynie liczby. Alan Turing nadał obliczeniom fundamentalny model teoretyczny. Tim Berners-Lee połączył istniejące rozwiązania w praktyczny system hipertekstowy, jednak ich idee zyskały realne znaczenie dopiero dzięki współpracy z konstruktorami, programistami, instytucjami finansującymi badania i użytkownikami. Książka rozróżnia więc wizję od realizacji. Wiele dobrych pomysłów nie zmienia świata, jeśli nie zostaną zamienione w niezawodne urządzenia, standardy, oprogramowanie lub produkty dostępne dla szerokiej publiczności. Isaacson pokazuje, że skuteczne zespoły łączyły odmienne temperamenty. Teoretycy wyznaczali kierunek, inżynierowie rozwiązywali praktyczne problemy, a przedsiębiorcy organizowali produkcję i dystrybucję. Dla współczesnych organizacji wynika z tego konkretna lekcja. Warto oceniać nie tylko indywidualne pomysły, lecz także jakość współpracy między rolami. Zdolność do dzielenia się wiedzą oraz sposób, w jaki zespół przekuwa koncepcję w użyteczne rozwiązanie. Po drugie, od maszyny analitycznej do programowania, czyli narodziny myślenia cyfrowego. Isaacson rozpoczyna historię rewolucji cyfrowej od Charlesa Babbage i Ady Lovelace. Ponieważ ich prace wyprzedzały możliwości techniczne epoki, ale zawierały kluczową ideę nowoczesnego komputera. Projekt maszyny analitycznej Babbage'a zakładał urządzenie ogólnego przeznaczenia, zdolne wykonywać instrukcje według programu. Lovelace poszła dalej niż większość współczesnych jej komentatorów. Zrozumiała, że jeśli informacje można zapisać symbolicznie, maszyna może operować nie tylko na liczbach, ale również na innych formach danych, np. dźwiękach czy znakach. Ten wątek pozwala autorowi wyjaśnić, że programowanie nie jest wyłącznie dodatkiem do sprzętu. To sposób formułowania procedur, które nadają maszynie cel. Późniejsze prace Alana Turinga, Johna von Neumanna i pionierów pierwszych komputerów rozwijały tę samą linię myślenia. Od abstrakcyjnego modelu obliczeń po architekturę przechowującą program i dane. Książka przywraca też należne miejsce kobietom uczestniczącym w tworzeniu wczesnego programowania. W szczególności pokazuje znaczenie Grace Hopper dla rozwoju języków programowania bardziej zrozumiałych dla ludzi. Znaczenie tej części wykracza poza historię. Uczy ona, że zasadniczy przełom często następuje wtedy, gdy ktoś zmienia definicję problemu. Zamiast pytać, jak zbudować szybszy kalkulator, pionierzy zaczęli pytać, jak stworzyć maszynę wykonującą dowolnie opisany ciąg operacji. To przesunięcie otworzyło drogę do wszechstronności współczesnych komputerów. Po trzecie, połączenie nauki i sztuki jako źródło użytecznej technologii. Jednym z konsekwentnie powracających motywów książki jest przekonanie, że najważniejsze technologie nie powstają wyłącznie dzięki matematyce i inżynierii. Isaacson śledzi tradycję, którą Ada Lovelace określała jako poetycką naukę. Chodzi o zdolność łączenia analitycznej precyzji z wyobraźnią, rozumieniem ludzkich potrzeb i wrażliwością na formę. Sama poprawność techniczna nie gwarantuje przecież, że narzędzie będzie zrozumiałe, atrakcyjne lub praktyczne dla użytkowników.
W książce dobrze widać to przy rozwoju komputerów osobistych.
Steve Wozniak reprezentuje niezwykłą pomysłowość inżynierską, natomiast Steve Jobs mocno akcentował projektowanie doświadczenia użytkownika, prostotę i estetykę produktu. Isaacson nie sprowadza tego do kultu jednostek.
Pokazuje raczej komplementarność kompetencji, dzięki której urządzenia przestały być narzędziami dla laboratoriów i dużych firm, a stały się przedmiotami codziennego użytku.
Podobną rolę odgrywały projektowanie interfejsów, kultura hakerska oraz tworzenie gier, które sprawdzały nowe sposoby interakcji człowieka z maszyną. W repaktyce ta perspektywa stanowi krytykę wąskiego technokratyzmu. Twórcy produktów cyfrowych powinni rozumieć kod, ograniczenia sprzętu i modele biznesowe, ale także język, zachowania użytkowników oraz konsekwencje społeczne swoich decyzji. Isaacson przedstawia technologię jako dziedzinę humanistyczną w tym sensie, że jej ostateczna wartość zależy od tego, jak rozszerza ludzkie możliwości komunikacji, wrażenia i współdziałania. Po czwarte, otwarte standardy i swobodna wymiana informacji przyspieszają rozwój internetu. Historia internetu i sieci WWW w ujęciu Isaacsona pokazuje, że innowacja może rozwijać się szybciej, gdy jej podstawowe reguły nie są zamknięte w granicach jednej firmy. Internet nie został zaprojektowany jako pojedynczy produkt.
Wyrósł z pracy wielu badaczy, inżynierów i instytucji, które rozwiązywały kolejne problemy, od komunikacji między odległymi komputerami po wspólne protokoły przesyłania danych.
Ważna była nie tylko techniczna pomysłowość, lecz również gotowość do uzgadniania standardów i udostępniania wiedzy innym uczestnikom sieci. Szczególne znaczenie ma przykład Tima Berners-Lee i Dubidubu Zeech. Stała się globalna nie dlatego, że jedna organizacja ściśle kontrolowała każdy jej element, lecz dlatego, że protokoły i podstawowe idee mogły być szeroko stosowane oraz rozwijane. Otwartość nie oznacza w książce braku konfliktów ani braku konkurencji. Isaacson pokazuje raczej twórcze napięcie między współdzieleniem rozwiązań a komercjalizacją. Między zdecentralizowaną kulturą badawczą a firmami budującymi produkty na jej fundamencie. To temat aktualny dla twórców oprogramowania i decydentów. Wspólne standardy obniżają koszt łączenia systemów, a otwarte ekosystemy umożliwiają ludziom budowanie nowych usług na istniejącej infrastrukturze. Zarazem książka przypomina, że otwartość wymaga zasad, kompatybilności i odpowiedzialnego zarządzania. Bez nich swobodna wymiana może prowadzić do chaosu, zamiast do kumulowania postępu. Na koniec, zapomniane programistki i korekta męskiej legendy cyfrowej rewolucji. Isaacson świadomie poszerza tradycyjny panteon bohaterów technologii, w którym dominują znani przedsiębiorcy i konstruktorzy sprzętu. Pokazuje, że kobiety były obecne w historii komputerów od jej początku, choć ich wkład bywał marginalizowany w późniejszych opowieściach. Ada Lovelace zajmuje w książce miejsce szczególne jako osoba, która rozpoznała programowalny charakter planowanej maszyny analitycznej. Autor przypomina również rolę programistek pracujących przy pierwszych komputerach oraz znaczenie Grace Hopper dla rozwoju programowania i języków wysokiego poziomu.
Nie jest to wyłącznie gest uzupełnienia listy nazwisk. Wątek kobiet wspiera główną argumentację książki. Jeśli innowacje opisuje się jako dzieło kilku sławnych mężczyzn, łatwo przeoczyć pracę programistyczną, testowanie, dokumentowanie i przekładanie ogólnych koncepcji na wykonywalne instrukcje.
Tymczasem właśnie te działania często przesądzały o tym, czy maszyna mogła rozwiązać realny problem.
Isaacson sugeruje też, że status programowania zmieniał się wraz z rozwojem branży. We wczesnych dekadach bywało traktowane jako praca pomocnicza, a później,
gdy zyskało prestiż i ekonomiczne znaczenie, historyczne uznanie nie zawsze trafiało do wszystkich współtwórczyń.
Dla czytelnika jest to lekcja krytycznego patrzenia na historię technologii. Warto pytać nie tylko, kto wymyślił ideę, ale kto ją wdrożył, udoskonalił i uczynił powtarzalną.
Taka perspektywa daje pełniejszy obraz zarówno przeszłości, jak i współczesnych zespołów technicznych. Podsumowując,
The Innovators warto polecić czytelnikom zainteresowanym historią komputerów, internetu i przedsiębiorczości technologicznej, ale również osobom prowadzącym zespoły, projektującym produkty cyfrowe lub uczącym się programowania. Książka nie jest szczegółowym wykładem informatyki, gdzie jej największą korzyścią intelektualną jest pokazanie zależności między ideami, ludźmi i instytucjami, które zwykle znikają w skróconych opowieściach o wielkich wynalazkach. Czytelnik lepiej rozumie, dlaczego komputer osobisty, sieć i oprogramowanie nie pojawiły się nagle, lecz były wynikiem długiej serii wzajemnie zależnych prób, porażek i ulepszeń. Praktyczna wartość książki polega na jej realistycznym obrazie innowacji. Isaacson podkreśla wagę wizji, ale równie mocno znaczenie wykonania, wspólnych standardów, różnorodności kompetencji oraz otwartości na pomysły spoza własnej specjalizacji. To użyteczna przeciwwaga dla narracji, w której sukces przypisuje się wyłącznie charyzmatycznemu założycielowi. Na tle wielu książek o historii technologii The Innovators wyróżnia się szerokim zakresem i biograficznym sposobem prowadzenia narracji. Zamiast koncentrować się na jednej firmie, jednym urządzeniu lub jednym liderze, łączy XIX-wieczne początki programowania z mikroprocesorem, kulturą hakerską, internetem i www. Dzięki temu pokazuje nie tylko chronologię odkryć, ale też mechanizm ich kumulowania. Trzeba jednak pamiętać, że osoby szukające głębokich objaśnień technicznych mogą odczuć niedosyt. To przede wszystkim przystępna, syntetyczna historia ludzi i współpracy, która stworzyła cyfrowy świat. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Walter Isaacson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.